Wojna polsko-bolszewicka w audiobooku historycznym. 1920. Uratowana Europa. Odcinek 4. Czerwona Gwiazda. Polski Orzeł.
W poprzednich odcinkach audiobooka przedstawiliśmy okoliczności, w jakich doszło najpierw do wybuchu konfliktu o przyszłą wschodnią granicę Polski już na przełomie roku 1918 i 1919. W roku 1920 Józef Piłsudski przeprowadził ofensywę mającą na celu zajęcie Kijowa i ustanowienie niepodległego państwa ukraińskiego. Przypomnijmy, jeszcze 9 maja 1920 polska armia defilowała Hereszczatykiem, główną arterią miasta. Nad Wisłą ten triumf odebrano jako powrót do piastowskiej świetności, wspominając Bolesława Chrobrego, który w 1018 roku miał uderzyć mieczem, później zwanym Szczerbcem, w kijowską Złotą Bramę. To oczywiście była legenda, bo Złota Brama w Kijowie powstała dopiero w roku 1037. Legendą był również rzekomy sukces polskiej armii. W ciągu kilku tygodni musieliśmy opuścić późniejszą stolicę Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. W jaki sposób działania zbrojne w tej wojnie z terenów nad Dnieprem w ciągu 2 miesięcy przeniosły się nad Wisłę, a bolszewicy znaleźli się u bram Warszawy? O tym w kolejnym, 4. odcinku historycznego słuchowiska 1920 Uratowana Europa. Polska opinia publiczna, świętująca wielki triumf i wkroczenie polskich wojsk do Kijowa, nie zdawała sobie sprawy z konsekwencji tych wydarzeń. Miały przyjść wraz z Armią Czerwoną, pukającą do naszych drzwi. Polacy chcieli w roku 1920 pomóc Ukraińcom w przegnaniu bolszewików i ustanowieniu niepodległego państwa. Było to jednak niemożliwe. Armia Czerwona w czasie ofensywy na Kijów nie została rozbita, a jedynie cofnęła się za linię Dniepru. Już 10 czerwca Wojsko Polskie musiało wycofywać się z miasta, unikając kompletnego rozbicia 3. Armii generała Rydza Śmigłego.
Od zajęcia Kijowa zmienia się charakter wojny.
Profesor Andrzej Chwalba.
Dotychczas była to wojna Armii Polskiej, Armią Bolszewicką, Armią Czerwoną. W tej chwili po Kijowie masowo do Armii Czerwonej napływają biali generałowie, biali oficerowie, którzy solidaryzują się z Armią Czerwoną. Spada dezercja. Dowódcami wszystkich armii atakujących Polskę są oficerowie, którzy ukończyli carskie akademie wojskowe. To nie są sowieccy komisarze. I ta armia, ta wojna z właśnie takiej staje się wojną biało-czerwoną, z jednej strony biało-czerwona, przeciwko czerwono-białej. Bo ta wojna rosyjska, po stronie rosyjskiej, staje się wojną tak naprawdę ojczyźnianą. To jest obrona ojczyzny Kijowa przed atakiem Polaków, biało-Polaków, jak nazywano w propagandzie, agentów Antanty, agentów Francuzów. Wystarczy popatrzeć na te materiały agitacyjne, plakaty sowieckie, podpisane między innymi przez słynnego poetę Majakowskiego, to on był między innymi autorem szeregu takich tekstów agitacyjnych. Wystarczy zobaczyć, jak Polacy są tam przedstawiani, jako ci, którzy podnieśli rękę na ojczyznę, na matkę. Matkę rosyjską i propaganda sowiecka nadawała tej wojnie nie charakter wyprawy ideologicznej, wyprawy czerwonych na białą Polskę, ale też jako wyprawy Rosjan przeciwko Polakom.
Dziś w zbiorach Biblioteki Narodowej znajduje się wiele polskich plakatów propagandowych z lata 1920 roku. Dominuje w nich jeden motyw. Przedstawienie oddziałów Armii Czerwonej jako pełnych okrucieństwa hord ze wschodu, które paliły, grabiły, gwałciły, siały pożogę i zniszczenie. Czy był to obraz przerysowany, czy faktycznie pojawienie się czerwonoarmistów oznaczało czasy apokalipsy nie tylko dla ziemian czy kupców, którym odbierano dobytek, ale także włościan i przede wszystkim kobiet? Ile prawdy było w propagandowych polskich plakatach przedstawiających wizerunek Armii Czerwonej?
Dużo prawdy, nawet bardzo dużo. Rzeczywiście niektóre, zwłaszcza dywizje kozackie czy kaukaskie, czy azjatyckie. Konnica była znana z tego, że jeńców nie bierze do niewoli, a już oficerów w szczególności. Dlatego na wieść o tym, że Budionny atakuje, przełamuje nasze szeregi. Oficerowie zrywali naremniki oficerskie, bo być oficerem to znaczy być rozstrzelanym. rannych Wojska Budionnego, nie tylko zresztą kawaleria, zresztą piechurzy też, rozstrzeliwali. Także co najmniej 1500, może nawet 2000 polskich jeńców zostało już na miejscu zamordowanych. Stosowano okrutne również sposoby zabijania ludzi, bezczeszczenie ciał również po śmierci. Nie tylko zabito, ale by chciano zabić również duszę. Także tutaj w tym przesady nie było. Palenie, niszczenie kościołów, zabijanie kapłanów. Także tutaj przesady nie było. I te polskie plakaty i ulotki, które podkreślały, że ta wojna ma również charakter wojny religijnej z antychrystem, z armią, która niszczy tradycje religijne, niszczy chrześcijaństwo, wadzi się z Panem Bogiem, urąga Panu Bogu, no nie były wydumane.
Jednym z relacjonujących przebieg ofensywy Armii Czerwonej był Izak Babel, słynny dramaturg i pisarz rosyjski, a w czasie wojny oficer polityczny i redaktor przyfrontowej gazety przemieszczający się razem z pierwszą armią konną Simeona Budionnego. To właśnie w jego pamiętnikach i zapiskach odnajdujemy przerażający obraz tego, co przyniosła ze sobą armia bolszewicka. Tak relacjonował wydarzenia frontowe w Polsce.
Błagamy, żeby nie zabijać jeńców. A pana Senko umywa ręce, szeko bąkną, dlaczego nie? Odegrało to potworną rolę. Nie patrzyłem im w twarze. Przebijali pałaszami. Dostrzeliwali. Trupy na trupach. Jednego jeszcze obdzierają. Drugiego dobijają. Jęki, krzyki, harkot. Piekło. Jakąż to wolność przynosimy. Okropieństwo. Przeszukują folwark, wyciągają z ukrycia. A pana Senko, nie trać ładunków, zarżnij go. A pana Senko zawsze tak mówi, siostrę zarżnąć, Polaków zarżnąć.
Co ciekawe, na zachodzie Europy nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, jakie jest prawdziwe oblicze aparatu terroru wprowadzonego przez Czeka, nadzwyczajną komisję do spraw walki z kontrrewolucją i sabotażem, kierowaną przez Feliksa Dzierżyńskiego. Dziś możemy domyślać się, że macki propagandy bolszewickiej sięgały daleko, a w brytyjskiej prasie powstawały artykuły przedstawiające wojnę w jednostronny sposób na korzyść Rosji Sowieckiej. Stąd w powszechnym odbiorze mieszkańców zachodniej Europy to Polska była agresorem, który sprowokował konflikt. Sympatia robotników w krajach takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Austria czy Czechy była wręcz po stronie bolszewików. Nikt wtedy nie wiedział, jakie jest prawdziwe oblicze komunizmu. Państwo sowieckie mogło uchodzić za bardziej doskonałe stadium ustroju politycznego, z większą wolnością, dobrobytem i eliminacją własności prywatnej.
Więc może z wyjątkiem Francji nastroje przesunęły się raczej na lewo.
Tłumaczy profesor Marek Kornat.
I koła lewicy oraz koła liberalne sympatyzowały z Rosją bolszewicką, racjonalizując sobie wyobrażenia o tym kraju. Ta racjonalizacja tych wyobrażeń przebiegała w ten sposób, że mówiono, iż w kraju tym były olbrzymie kontrasty społeczne, wielka niesprawiedliwość. Carat był straszliwą, despotyczną dyktaturą. Obalenie go, zrobienie nowego porządku jest słuszne i pożyteczne. A jeżeli nawet przy okazji przydarzają się zbrodnie, no to trudno, przecież tam jest wojna domowa. Przecież państwa sąsiedzkie, takie jak Polska, też nie są bez winy. W związku z powyższym należy usprawiedliwić także i zbrodnie. I takie poglądy dochodziły do głosu na Zachodzie, oczywiście nie wszędzie. Nie jest tak, nie da się tak powiedzieć, że każdy polityk czy każdy intelektualista tak w ten sposób myślał, ale to byłoby na pewno godne zauważyć, że dużo wpływowych środowisk w ten sposób to widziało. A drugi motyw, który tłumaczy przypływ sympatii dla nowej Czerwonej Rosji, to jest to, że świat zinterpretował wyprawę na Kijów i sojusz Polski z atamanem Petlurą, który podpisał z rządem atamana Petlury, który podpisał rząd polski z woli marszałka Piłsudskiego, że to jest po prostu przykład agresywnej wojny przeciwko Rosji.
Niestety, latem 1920 roku od Polski odwróciła się większość państw europejskich. Dostawy broni zapewniała jedynie Francja i ofiarne Węgry, przekazujące nam praktycznie całe zapasy swojej amunicji.
Francuzi No, mieli tutaj problem, no bo tą broń wysyłali, ale była blokada niemiecko-czeska.
Zdradza nam profesor Janusz Odziemkowski.
No, ta broń mogła docierać przez Rumunię, ale to bardzo okrężną drogą. Przez Gdańsk, który był w tym momencie zablokowany. Jedyna realna pomoc była pomocą węgierską. Węgrzy rozumieli, wiedzieli, czym jest rewolucja bolszewicka, czym był Bela Kun. Obawiali się słusznie, że jeśli Polska upadnie, to celem kolejnym mogą być Węgry. Dzisiaj wiemy, że właśnie tak Lenin myślał. Wielka Brytania spoglądała na to oczami Lloyd George'a, który no, był wtedy szefem rządu i twierdził, no, że cóż, no, mimo tego, nawet jak Polska upadnie, chociaż obawiał się tego, doceniał, że to może załamać warunki traktatu wersalskiego. Uważano, że mimo wszystko da się z bolszewikami dogadać. Wierzono naiwnie, że bolszewicy dadzą Polsce jakąś samodzielność, że jednak jakaś twarz będzie uratowana może tych Brytyjczyków.
Na początku sierpnia na rozciągniętym od Włocławka i Płocka aż po Lubelszczyznę froncie miało dojść do decydującej konfrontacji. Liczebność całej Armii Czerwonej w sierpniu 1920 roku jest szacowana na 5 milionów żołnierzy, ale na szczęście dla Polski nie była to liczba skierowana na front nad Wisłą. Dziś wiemy, że broniąca Warszawy polska pierwsza armia liczyła około 30 tysięcy żołnierzy, ale jaka była ogólna liczebność dwóch wielkich sił, które starły się na osi Wisły?
Zaatakowało razem z Tuchaczewskim, Budionnym kilkaset tysięcy żołnierzy. Natomiast ważny jest stan żywieniowy, czyli ilu żołnierzy jest żywionych i jest wtedy znacznie mniej. Wreszcie stan bojowy, czyli liczba żołnierzy, którzy tak naprawdę są gotowi do prowadzenia działań wojennych. Pod Bitwie Warszawskiej po obu stronach uczestniczyło sto kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Już bardziej nasycona bronią, siłą ognia była operacja niemeńska, bowiem tam wprowadzono nowe jednostki artyleryjskie, nowe formacje składające się z żołnierzy obsługujących karabiny maszynowe i tam niektórzy oficerowie francuscy porównywali już operację niemiecką do niektórych operacji na 14 roku Wielkiej Wojny.
Wysłuchaliście kolejnego, czwartego odcinka audiobooka historycznego o wydarzeniach z lat 1919-1921, czyli wojny Polski z Rosją Sowiecką. W następnym przeniesiemy się pod Warszawę, gdzie w sierpniu 1920 roku rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w historii Europy.
Wojna polsko-bolszewicka w audiobooku historycznym. 1920. Uratowana Europa.